Przystanek Kultura.
Nadchodzi czas prezentów. Oczekiwania mamy wielkie, tylko kto ma być owym tajemniczym i hojnym gwiazdorem lub Dziadkiem Mrozem? Może warto porzucić marzenia o działaniu nadprzyrodzonych sił i stanąć twarzą w twarz z twardą rzeczywistością. Program realizuje Edyta Mosińska, a dzień dobry mówi Maciej Kucharski. Jednym się marzy, by prezenty rozdawała władza. Ta ma być jak święty Mikołaj, który za dobre nagradza, a za złe karze. Inni nie chcą podarunków od rządzących, liczą jedynie na partnerskie stosunki oparte na zaufaniu i zrozumieniu potrzeb. W wielu wielkopolskich miastach dostaliśmy świąteczny prezent w postaci nowych prezydentów miast. Dzisiaj w Przystanku Kultura opowiemy o tym, czego od władz oczekują artyści i ludzie kultury w Poznaniu i Kaliszu. O swoich możliwościach w rozdawaniu podarunków opowie Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. A pod koniec programu w Mieście Zaginionym ponownie zajrzymy do rewelacyjnej książki Szymona Piotra Kubiaka Modernizm zapoznany. Zapraszam. Na początek Sarah Vaughan i Billy Eckstein. Opowieść o najbrzydszym grudniu, jaki oboje pamiętają.
The snow is snowing, the wind is blowing.
Przystanek Kultura.
Sarah Vaughan i Billy Eckstein śpiewali o tym, że nie pamiętają gorszego grudnia. Tymczasem dołączyła do mnie Martyna Niecińska. Dzień dobry.
Dzień dobry. Ale artyści mieli chyba na myśli mróz i zwisające sople lodu, a my mamy nadzieję, że dla naszych artystów grudzień 2014 okaże się początkiem czegoś lepszego i cieplejszego. W grudniu zaczęli urzędowanie nowi prezydenci miast.
W związku z tym sprawdzamy dzisiaj, jakie oczekiwania mają poznańscy i kaliscy artyści i działacze kulturalni. Jednym słowem, co chcieliby dostać od świętego Mikołaja, prezydenta.
Na gorąco w powyborczy poniedziałek zapytałam dziennikarkę Ewę Obrębowską-Piasecką oraz aktora teatru Strefa Ciszy Adama Ziajskiego, z jakiego prezentu od nowego prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka najbardziej by się ucieszyli.
Po pierwsze, mam nadzieję, że nowy prezydent nigdy nie będzie zachowywał się jak święty Mikołaj, jak król i władca, jak miłościwie nam panujący i rządzący. I że zarządzanie kulturą w tym mieście, bo na tym też będzie polegała jego rola, nie będzie się sprowadzało właśnie do roli kogoś, kto grzecznym daje prezenty, a nie grzecznym rózgi. Mam nadzieję, że święta będą trwały przez cały rok i że te prezenty będziemy sobie sami wzajemnie wykonywać własnoręcznie.
Przewrotnie powiem, ale tak czuję, że to poznaniowcy sobie sprawili prezent w postaci prezydenta. No i teraz rzecz w tym, żeby go rozpakować i zobaczyć, co tam w środku jest. To jest zawsze taki fajny moment, że on ląduje pod choinkę i trzeba poczekać jeszcze tych kilka godzin, kilka dni, aż się wreszcie okaże, co tam się za niespodziankę kryje. Wierzę, że ten prezent, jaki staraliśmy się sprawić w Poznaniu, okaże się dla nas samych bardzo dobrym zaskoczeniem, miłym zaskoczeniem. Czymś, co wpuści nie tylko świeże powietrze, ale pokaże całą paletę różnych możliwości. Nowe otwarcie, nowa sytuacja, wesołych świąt.
Ale scena robocza, mam wrażenie, ma bardzo konkretne potrzeby i bardzo konkretny prezent by jej się przydał. Mam na myśli nową siedzibę.
No tak, z tymi prezentami to zawsze tak jest, że sobie trzeba zasłużyć na nie, etc. Wszyscy mamy potrzeby i pewnie taka lista życzeń byłaby długa. Scena robocza potrzebuje nowego miejsca i to pilnie. Wierzę, że uda nam się to zrobić, ponieważ w gruncie rzeczy nie chodzi o samą jedną osobę prezydenta, a raczej o cały sztab, gabinet osób, które będą z jego ramienia zarządzały sprawnie tym miastem. To nie jest tak, że można dostać jakikolwiek prezent z miasta. Myślę, że z tego to myśmy się już dawno wyleczyli. To tylko i wyłącznie mądre wsparcie, takie rozwiązania, które nie będą nam przeszkadzały w tym, co robimy, to byłoby wystarczająco już dużo.
To były opinie na gorąco, może stąd ich zdawkowość. No ale kiedy opadły pierwsze emocje, to pomysłów na prezenty pojawiło się więcej. Do Jacka Jaśkowiaka wpłynął zbiór rekomendacji zebranych podczas Poznańskiego Kongresu Kultury. Przekazanie nastąpiło już w dniu zaprzysiężenia prezydenta, które zbiegło się z 4. rocznicą powołania sztabu antykryzysowego na rzecz poznańskiej kultury. Uczestnicy sztabu i kongresu domagali się m.in. większej przejrzystości w wydawaniu publicznych pieniędzy na kulturę i zaproponowali utworzenie Obywatelskiej Rady Kultury.
W liście otwartym do prezydenta Jaśkowiaka czytamy, że dorobek zawarty w zbiorze rekomendacji kongresowych z pewnością nie jest doskonały. Kilka postulatów się zdezaktualizowało, inne wymagają rozwinięcia i doprecyzowania. Jest to jednak niewątpliwie wartościowy materiał wypracowany przez stronę społeczną, napisali. Proponujemy, aby debatę na temat kultury w naszym mieście, która pojawi się w naturalny sposób po dokonujących się z woli wyborców zmianach, rozpocząć od analizy i odniesienia się przez pana prezydenta do rekomendacji zawartych w kongresowym dokumencie, którego egzemplarz przekazujemy na pana ręce.
Tyle słowa. Czy i jak prezydent odniesie się do tych postulatów? Jacek Jaśkowiak powie nam osobiście już za kilka minut. Póki co dalej ustalamy listę prezentów.
W tym roku głos zabrało młode pokolenie poznańskich artystów, którzy dali władzom Poznania żółtą kartkę za politykę kulturalną miasta. W liście otwartym napisali, że bolą ich wyjazdy młodych twórców z Poznania do Warszawy czy Berlina oraz festiwalizacja życia kulturalnego. W czasie kampanii wyborczej inicjatywa Żółta Kartka zadała kandydatom na urząd prezydenta kilka pytań dotyczących kultury. Chcą się też wybrać do nowego prezydenta, zapowiada Andrzej Pakuła z korporacji teatralnej.
To czuć z tych odpowiedzi, że nie będziemy mieli do czynienia z naruszaniem wolności ekspresji artystycznej. Tutaj jest jakby bardzo wyraźny sprzeciw dla takich praktyk. Druga rzecz, która się przebija z tych odpowiedzi, to jest rzeczywiście jakby zrozumienie i wrażliwość na kulturę. Tak? Znaczy ona nie jest traktowana jako rzecz konieczna, jako rzecz, która ma przynosić zyski albo być traktowana tylko i wyłącznie jako produkt promocyjny. Natomiast jest traktowana jako jakby porządny, poważny element polityki społecznej, polityki miasta, tak? I to jest bardzo, bardzo ważne przesłanie jakby z tych odpowiedzi, więc to jest dobry sygnał dla, myślę, wszystkich twórców kultury. Odezwiemy się do pana prezydenta może już nie tyle z tymi postulatami, co z pewną historią tej żółtej kartki, bo też nie wiemy, na ile śledził wtedy całą tą akcję. Natomiast wydaje mi się, że znajdzie dla nich zrozumienie, bo to jest z tych jego odpowiedzi i na pytania jakby żółtej kartki i wiele innych wypowiedzi na czasach kultury jakby przebija to, że jakby dostrzega te problemy jak emigracja, jak dominacja dużych festiwali, czy bardzo ważna kwestia docenienia jakby mniejszych podmiotów kulturalnych w Poznaniu. Więc to jest jakby podniesienie ponownie jakby tych problemów jest potrzebne i ważne właśnie teraz na początku tej kadencji. Wiadomo, że tego się nie da zrobić od razu. Natomiast też musimy oddać jakby prawdę taką, że przez te kilka miesięcy również dużo się zmieniło jakby po stronie jakby samego Urzędu Miasta, bo rzeczywiście kilka bardzo ciekawych inicjatyw w Urzędzie Miasta powstało i zostało wprowadzonych w życie, choćby regranting, który został zrobiony, przeprowadzony przez kolektyw 1A i będzie dalej kontynuowany, ale także dużo takich kwestii może mniej zauważalnych dla zwykłych poznaniaków, a na pewno zauważalnych dla ludzi działających w kulturze, a mianowicie zmiany jakby procedurze konkursowej, możliwości konsultacji. Tutaj dużo takich zmian jest wprowadzonych. Jakby też mam poczucie od pewnego czasu, że po tej takiej pierwszej ostrej wymianie zdań rzeczywiście ten dialog jest zbudowany. Natomiast wydaje mi się, że w końcu należy mocno postawić na tą nową, młodą kulturę, bo też potrzebujemy trochę nowego życia kulturalnego Poznania, jakiejś nowej fali, która wybudzi to miasto. Tym bardziej, że ja mam przynajmniej takie przeczucie, ale też mieszkałem kilka lat w Warszawie, więc wróciłem po długiej przerwie i myślę, że też mam trochę inne spojrzenie na Poznań. Mam takie wrażenie, że jest bardzo dużo elementów, które może uczynić z Poznania jedno z najciekawszych miast kulturalnych w Polsce obecnie, bo jakby Wrocław się zużył. Warszawa jest zupełnie innym miastem, jest stolicą, więc nie należy się z nią porównywać. A tutaj się dzieje dużo ciekawego i sama też bliskość z Berlinem pozwala na to, żeby korzystać z tego, więc myślę, że przede wszystkim trzeba postawić na pewną innowacyjność, tak? I nowe myślenie o kulturze, co jest jak najbardziej możliwe.
To był Andrzej Pakuła z korporacji teatralnej.
Przystanek Kultura.
Wybory przyniosły także zmianę władz w Kaliszu. Czy wraz z nią przyjdą zmiany w kulturze? Nowy prezydent nie zapowiada rewolucji, ale wiadomo, że nie będzie już tak jak dawniej. Z Kalisza Danuta Synkiewicz.
Jak zawsze zmianom towarzyszą obawy i te obawy mają też w Kaliszu ludzie kultury, bo wiadomo, że przychylność władz to połowa sukcesu. Galeria imienia Jana Tarasina w przyszłym roku ma zmienić siedzibę. Ze Śródmieścia ma przenieść się na remontowany obecnie dworzec PKP. Jakie są oczekiwania dyrektor galerii Małgorzaty Kaźmierczak?
No i tutaj na pewno oczekiwałabym od władz pełnej współpracy na tym polu i pełnego zrozumienia potrzeb galerii i publiczności galerii, ponieważ z tego, co na razie widzimy, to zrozumienie jest w zasadzie żadne. Od strony projektowej, od strony potem jakiegoś też rozmowy o wyposażeniu i tak dalej. Także mam nadzieję, że tutaj nowe władze uwierzą mnie, czy osobom, które pracują w galerii, że jakby spis naszych potrzeb nie jest spisem fanaberii, tylko jest po prostu dostosowaniem galerii do potrzeb publiczności w XXI wieku.
A chodzi między innymi o wyposażenie galerii w sprzęt multimedialny, bo dziś sztuka mówi innym językiem niż przed laty, dodaje Małgorzata Kaźmierczak. O nowej siedzibie marzą też władze Filharmonii Kaliskiej. W tym roku orkiestra świętuje jubileusz 40-lecia istnienia, ale wciąż bez własnej sali koncertowej, mówi dyrektor Filharmonii Adam Klocek.
No, oczywiście bardzo by nam zależało na tym, żeby pomoc i dobre ruchy wokół Filharmonii Kaliskiej nadal trwały. Wierzę w to, że osoby, które w tej chwili obejmują władzę, są osobami kulturalnymi, które znają się na kulturze i doceniają wartość wkładu nie tylko Filharmonii, ale w ogóle wszystkich instytucji kulturalnych w naszym mieście w to, żeby właśnie Kalisz był rozpoznawalnym miastem, jak na miasto tej wielkości, wyróżniającym się swoją ofertą kulturalną i osiągnięciami instytucji kultury. No i mamy wiele spraw, które trzeba kontynuować. Niektóre są jeszcze niezałatwione za poprzedniej kadencji. No i będę namawiał nowych panów prezydentów na to, żeby życzliwie spoglądali na Filharmonię. A oczywiście jak zwykle tych potrzeb jest bardzo wiele. Bardzo myślę przydałaby się nam siedziba dla nowego biura. To jest rzeczywiście rzecz, która już jakoś od kilku lat w kuluarach jest poruszana i rzeczywiście no tutaj to jest dom muzyka, prawda? My mamy biuro w jednym z mieszkań. Myślę, że jak na prestiż instytucji, która zdobyła Grammy, prawda, i do której przyjeżdżają międzynarodowej naprawdę rangi artyści, no powinniśmy mieć biuro, nie chodzi o jakieś salony czy luksusy, ale po prostu biuro na pewnym poziomie, jeśli chodzi o kształt lokalowy.
Wraz ze zmianą władzy w Kaliszu pod znakiem zapytania stanął organizowany przez Kaliską Filharmonię od kilku lat Międzynarodowy Festiwal Bursztynowy Szlak. Sponsor festiwalu wraz z przegraną dotychczasowego prezydenta Janusza Pęcherza wycofał się z finansowania tego przedsięwzięcia. A przypomnę, że na tym festiwalu publiczność mogła oklaskiwać największe światowe gwiazdy.
Może sponsorów do Kalisza przyciągnie Grammy, które Kaliska Filharmonia zdobyła razem z Włodkiem Pawlikiem. Zobaczymy. Sprawami kultury w Kaliszu zajmie się wiceprezydent Artur Kijewski, który zostanie powołany na to stanowisko po nowym roku. Mówiliśmy już o Galerii Tarasina, o Kaliskiej Filharmonii, a w Kaliskim Teatrze od niedawna dyrektorką artystyczną jest Weronika Szczawińska, reżyserka teatralna nominowana w tym roku do Paszportów Polityki. Weronika pracuje z teatrami w całej Polsce. Kilka projektów realizowała w Poznaniu. I jej recepta na udaną współpracę artystów i władzy jest prosta i bardzo uniwersalna.
Coś, czego brakuje, to jest po prostu zaufanie artystom, że oni naprawdę wiedzą, co robią. Bo nie będę tutaj używała już wytartego słowa dialog, dlatego że to jest takie słowo, które uwielbiają władze. I na przykład uwielbiają go też używać w takich sytuacjach cenzuralnych, jakie zdarzały się tutaj w Poznaniu. Tak? Wtedy też na przykład przy ocenzurowaniu Golgota Piknik mówią o tym, że zabrakło dialogu społecznego. Nie, zabrakło po prostu zaufania do tego, że sztuka jest po coś. I nawet jeżeli występuje w formach dosyć skrajnych, dla niektórych dosyć skrajnych, to jest naprawdę po coś zrobione. Więc wydaje mi się, że władze Poznania naprawdę powinny zaufać artystom, którzy tu mieszkają i oddać im całkowicie do ich decyzji instytucje kultury. Znaczy po prostu przestać się wtrącać.
A na koniec tej części naszego spotkania nieco zwietrzały hit z lat 70. Bogdan Czyżewski i Danuta Rin, jak najbardziej a propos, czyli wszystkiego najlepszego. Po tym radosnym muzycznym antrakcie, tak jak obiecaliśmy, przenosimy się z Martyną Niecińską do Urzędu Miasta, by porozmawiać z prezydentem Jackiem Jaśkowiakiem.
Wszystkiego najlepszego, radości, szczęścia, moc, wszystkiego, czego chcesz.
Przystanek Kultura.
Mam nadzieję, że prezydent miasta nie będzie dla artystów świętym Mikołajem, który grzecznym dzieciom daje prezenty, ale niegrzecznym wręcza rózgi, powiedziała jedna z naszych rozmówczyń. Z kolei kolejny rozmówca dodał, że prezydent nie powinien ani dawać, ani zabierać, ani karać, ani nagradzać. Powinien po prostu nie przeszkadzać. Dzisiaj jesteśmy gośćmi prezydenta miasta Jacka Jaśkowiaka. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Tuż po wygraniu wyborów oznajmił Pan publicznie, a potem powtórzył Pan tę obietnicę na antenie naszego radia, że będzie się Pan zajmował kulturą w Poznaniu. W ten sposób, o ile dobrze pamiętam, przerwał Pan długoletnią tradycję wyznaczania zastępcy prezydenta miasta do spraw kultury, czyli wiceprezydenta zajmującego się kulturą. Pytanie podstawowe i najprostsze. Dlaczego postanowił Pan wziąć poznańską kulturę we własne ręce?
Uważam, że kultura jest na tyle ważna, na tyle istotna, iż ona powinna odgrywać znacznie większą rolę. Punkt ciężkości do tej pory to był sport w Poznaniu. W taki sposób Poznań starał się promować na arenie krajowej, ale również tej międzynarodowej. Ja uważam, iż ten punkt ciężkości należy przesunąć i ta kultura powinna być znacznie bardziej ważna i istotna w zakresie promowania Poznania, ale nie tylko w obszarze ogólnokrajowym, ale przede wszystkim jakby dla powiatu, dla regionu. Znaczenie kultury powinno być znacznie większe niż do tej pory. Ja mam świadomość tego, że środowisko w tej chwili ma wielkie oczekiwania. To jest też trudne środowisko. Ja poznałem wielu artystów i to są bardzo ciekawi ludzie. I to, co jest piękne w tej twórczości artysty, to nie zawsze przekłada się na to, że z tymi ludźmi się łatwo żyje. Stąd chcę się zająć tym osobiście, by ta kultura z jednej strony mogła kwitnąć, żeby artyści mogli się rozwijać, ale równocześnie, żeby znaleźć rozwiązania systemowe, nie prowadzić ustawicznych kłótni, pretensji, tak żeby to w ten sposób porządkować.
Powiedział Pan przed chwilą, że to jest po pierwsze trudne środowisko, po drugie zostały strasznie rozbudzone oczekiwania. Możemy przyznać, że tak się właśnie stało. Trochę też już zaczyna zachodzić taka obawa, że prezydent miasta zajmuje się tyloma sprawami i tyle rzeczy ma na głowie, że znowu zachodzi to niebezpieczeństwo, że być może kultura będzie po prostu tylko takim dodatkiem, będzie traktowana po macoszemu. Jak chce Pan sobie z tym poradzić?
Znaczy, najważniejsze są rozwiązania systemowe i oczywistym jest to, iż w tej chwili kluczowe znaczenie będzie miała transparentność działań, między innymi w zakresie chociażby konkursu, który będzie ogłoszony na to stanowisko.
Dodam, że chodzi o stanowisko szefa Wydziału Kultury, bo tego nie powiedzieliśmy.
Także w ogóle będę co do zasady chciał przyjąć taką metodę, by na tego typu stanowiska przeprowadzać konkursy, żeby zgłosiły się odpowiednie osoby, które przedstawią swoją strategię, również też w zakresie doboru komisji konkursowej. Też chcę w tym obszarze współpracować bardziej z Urzędem Marszałkowskim. Przecież dla mieszkańca Poznania to nie ma żadnego znaczenia, że Teatr Nowy jest instytucją marszałkowską, a Teatr Polski instytucją miejską. Tak? To są teatry, do których chodzą poznaniacy, do których chodzą mieszkańcy powiatu, aglomeracji czy województwa. To, co będzie też również bardzo istotne, skontaktowałem się właśnie z panią dyrektor Agatą Grendą z Urzędu Marszałkowskiego, żeby już na tym etapie szukać takich rozwiązań, które będą umożliwiały taką wspólną politykę województwa i miasta Poznań w zakresie kultury.
Ja chciałbym wrócić do kwestii transparentności konkursów, dlatego że to był jeden z postulatów, jedna z ważniejszych rekomendacji Kongresu Kultury, który się odbył w Poznaniu 3 lata temu. Wtedy właśnie mówiono o owych konkursach, nawet zalecano prezydentowi, żeby konkursy przeprowadzano na wszystkie stanowiska, wszystkich szefów jednostek zajmujących się kulturą. Czy pan jest zwolennikiem tego poglądu, że faktycznie powinno się te konkursy przeprowadzać?
Co do zasady tak. Uważam, że jest to też pewna forma weryfikacji. Tak jak prezydent poddaje się co 4 lata pewnej weryfikacji i wyborcy decydują, czy chcą kontynuacji, czy chcą zmiany, tak również w tym obszarze co do zasady uważam, że należy takie konkursy przeprowadzać. No, w sytuacjach takich, na przykład tak jak teraz, chociażby na przykład z Centrum Kultury Zamek, jest sytuacja, w której mamy możliwość albo szukania rozwiązań takich właśnie pełniącego obowiązki, albo w tym momencie przy pozytywnej ocenie pracy pani Hryniewieckiej jednak przyjąć takie rozwiązania, żeby tutaj zdecydować się, iż tego konkursu nie będziemy przeprowadzać, w sytuacji zresztą, gdy Ministerstwo Kultury wyraziło pozytywną opinię. Także co do zasady tak, natomiast nieortodoksyjnie, nie w taki sposób, że zawsze trzeba zrobić konkurs.
Jeden z zarzutów też kongresu dotyczył i rekomendacja dotyczyła jawności przeprowadzania owych konkursów. Chodziło o powoływanie członków tych komisji konkursowych i też o to, żeby dostępna była ocena poszczególnych członków jako ocena jawna, żeby ominąć w środowisku kulturalnym tego typu rafy i tego typu zarzuty, że nie wiadomo, co w tych komisjach się dzieje.
Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że z drugiej strony, jeżeli tworzymy pewne jury konkursowe, jeżeli mamy w tym momencie ocenić pewne osoby, no to tego typu jawność może też budzić duże emocje, duże spory, biorąc pod uwagę agresję czy emocje, które już widoczne są na przykład czy na profilu Facebook, czy na forum internetowym, no to należy znaleźć taki złoty środek, tak? Czyli z jednej strony ja rozumiem transparentność, czy możliwość zapoznania się z ocenami i być może takim rozwiązaniem byłoby to, by osoby, które brały udział w konkursie, mogły się z tym zapoznać, natomiast niekoniecznie chciałbym, by ta informacja była gdzieś tam jak publiczna egzekucja, bo załóżmy, że ktoś się zgłosił do konkursu, został oceniony negatywnie, no to też nie chciałbym poniżać kogokolwiek w taki sposób, że on zostanie poddany takiej miażdżącej krytyce poprzez właśnie takie, a nie inne oceny, bo to też byłoby nieludzkie w stosunku do tych osób, które do takich konkursów stają.
Wspomniał Pan o tym, że ma Pan świadomość, jak duże oczekiwania są ze strony poznańskiego środowiska. Bardzo na Pana liczą szczególnie młodzi artyści, którzy uważali, że poprzednie władze nie do końca wspierały ich projekty, a bardziej wspierały duże programy, duże festiwale. Czy ma Pan pomysł na to, żeby stworzyć im jakieś komfortowe, dobre warunki do rozwoju i do pracy, tak żeby nie musieli wyjeżdżać, czy to do Warszawy, czy do Berlina?
Oczywiście, że chciałbym postawić głównie na ludzi młodych i również zamierzam też zmienić pewne zasady w zakresie rozłożenia tych środków, które są przeznaczane obecnie. I z jednej strony w tym roku będzie być może jeszcze pewnego rodzaju kontynuacja, bo po pierwsze mamy sytuację taką, w której mamy budżet już przygotowany. Wprowadzenie zmian w tym budżecie powinno się odbyć do końca właściwie grudnia, a właściwie 20 stycznia już należałoby przystąpić do głosowania w zakresie tego budżetu. I ja, jeśli chodzi o te duże festiwale, Transatlantyk czy Maltę, no to będę szukał rozwiązań takich, by stworzyć inny model biznesowy, by w tym momencie było jednak większe zaangażowanie środków zewnętrznych w postaci sponsorów, ale również chciałbym, by tego typu festiwale, które mają wymiar regionalny poziom albo i krajowy, to ja bym chciał, żeby do tego się również dołożyło Ministerstwo Kultury, żeby dołożyło się województwo, bo to nie może też być tak, że taki transatlantyk to miasto ponosi koszty na poziomie 2,5 miliona, a załóżmy, że województwo, nie wiem, 200 tysięcy. To należy znaleźć odpowiednie proporcje. Z drugiej strony nie chciałbym w tej chwili w jakiś sposób radykalny kasować pewnej tradycji, czyli w tym okresie tego budżetu na rok 2015 chciałbym jeszcze w jakimś zakresie zachować pewną kontynuację, uzgodnić zasady czytelne, transparentne, bo ja rozumiem również, że organizatorzy tych dużych festiwali, oni muszą mieć poczucie pewnego bezpieczeństwa i jasno wypracować zasady, kto ile na taki festiwal daje, w jaki sposób się uczestniczy w kosztach i jeżeli nawet będziemy myśleli docelowo o tym, by z takiego festiwalu docelowo zrezygnować, bo na przykład nie znajdziemy porozumienia w zakresie sposobu finansowania, to żeby to się nie odbyło na tej zasadzie, że nagle po prostu ucinamy to z dnia na dzień, tylko żeby dać również twórcom takiego festiwalu możliwość znalezienia jakby innego miejsca i tego typu rozwiązań. Natomiast docelowo mam zamiar promować właśnie, czy dawać więcej środków dla ludzi młodych i takich, w których jest ten potencjał, a nie na tej zasadzie, że lubimy to, co znamy, tak jak w Misiu i cały czas to samo.
Jeszcze jednym problemem młodych ludzi są wysokie czynsze, problemy lokalowe. Upadają małe galerie, antykwariaty, księgarnie, kawiarnie. Słowem, te małe podmioty nie radzą sobie za bardzo na wolnym rynku. Czy Pan myśli o tym, żeby ich jakoś wesprzeć?
Są jakby dwa takie poglądy, prawda, na finansowanie kultury i tego typu inicjatyw. Z jednej strony jest ten model amerykański, że jeżeli sobie nie radzisz, to plajtujesz i do widzenia. Z drugiej strony jest taki model europejski czy niemiecki, jednak wspierania tego typu miejsc. Pewnie to też jest pytanie o to, jaki Pan woli model.
Należy znaleźć zdrowy kompromis. Tak? Z jednej strony nie chciałbym, żeby pod pretekstem działań w obszarze kultury były finansowane działania, które w sumie do tej kultury niewiele wnoszą. I oczywiście oczekuję też od osób, które w tym obszarze działają, żeby jednak ta inicjatywa i odpowiedzialność za te własne projekty miała miejsce. Ale to tak jest na przykład w przypadku Container Artu, czy widzę na przykład teraz to Off Garbary, tak? Piękna inicjatywa i stwarzanie warunków do tego, by właśnie młodzi ludzie mogli też próbować swoich sił, nagrywać jakieś płyty i tego typu. Bardzo chciałbym to wspierać i to jest też coś, co ma bardzo istotne znaczenie miastotwórcze. Także wszędzie zdrowy rozsądek.
A teraz przejdziemy do działu kontrowersje, czyli tego działu, gdzie święty Mikołaj, czyli pan prezydent Jaśkowiak, daje rózgi. No mam nadzieję, że rózg nie będzie dawał. Będzie pan kierował poznańską kulturą i też mówiliśmy już na początku rozmowy o tym, że środowisko artystyczne, czy kulturalne, czy kulturowe, to nie jest łatwe środowisko. Artyści są po to, żeby nie współpracować z władzą, raczej dawać jej po łapach albo stawać okoniem. Nie boi się pan takiej sytuacji?
No powiem tak, że ja dostałem taką lekcję mocną, bo zajmowanie się finansami Jacka Kaczmarskiego przy jego ego i no, był wybitnym artystą, tak? Nie było łatwe, także się sporo już wtedy mogłem nauczyć i to była taka bardzo dobra lekcja, którą otrzymałem. Natomiast z artystami też można rozmawiać spokojnie i w tym momencie oczywiście ja nie mam zamiaru nikogo dyscyplinować w ten sposób, że jak mi się jakaś tam forma wypowiedzi nie będzie podobała, czy ktoś będzie krytyczny w stosunku do mnie, to ja będę stosował jakieś, nie wiem, sankcje jakiekolwiek i tak dalej, tak? No to też nie tak, to zawsze jest spokojna rozmowa, to jest dyskusja, środków mamy tyle, ile mamy, musimy je jakoś podzielić. Jest kwestia też transparentności wydawania tych pieniędzy. Artysta najczęściej ma problem też z tym, by spełniać te wszystkie wymogi formalne. On nie lubi tej papierologii, on nie lubi tych stempelków, on nie lubi tego wkładu własnego, on nie lubi tych rozliczeń, tak? No i ja mam tego świadomość, natomiast z drugiej strony to są publiczne pieniądze, które podlegają określonej kontroli wydatkowania. Nie możemy też prowadzić do tego, by artyści byli zwolnieni z pewnych obowiązków, które są nałożone na wszystkie wydatki, które są wydatkami publicznymi.
Z jednej strony pieniądze, ale z drugiej emocje.
Jak wszyscy widzieliśmy w tym roku, wydarzenia kulturalne potrafią wzbudzać duże emocje. Jak pan uważa, jak powinien zachować się prezydent w takich kryzysowych sytuacjach, jak mieliśmy do czynienia w tym roku, czyli między innymi przy okazji spektaklu Golgota Piknik?
Przede wszystkim prezydent nie powinien podkręcać pewnych emocji. Zdaję sobie sprawę z tego, że sztuka czasami prowokuje, czasami przekracza pewne granice i tak zawsze było. Rolą prezydenta jest wyciszanie pewnych emocji i nawet jeżeli jest coś, co jest kontrowersyjne, to należy szukać rozwiązań, żeby jednak takie przedstawienie się odbyło, szczególnie gdy ono jest biletowane, niż ulegać presji i szantażowi nawet, no powiedziałbym, licznych i głośnych grup, bo temu nie można się poddawać, tak? I mamy w tym obszarze też pewne tradycje, tak jak w socjalizmie, tak, artyści również nie poddawali się pewnej presji, tak tutaj i artyści się nie mogą poddać takiej presji, ale również władze powinny zabezpieczyć warunki do tego, by takie przedstawienia się mogły odbyć.
Pierwszy problem kulturalny, kulturalno-towarzyski prezydenta Jaśkowiaka, już pojawiły się problemy z Teatrem Ósmego Dnia. No to jest bardzo niepokorny teatr w naszym mieście i zawsze był niepokorny. Ułoży sobie pan stosunki z Teatrem Ósmego Dnia?
Trudno mi powiedzieć, jak w tym zakresie będą wyglądały te relacje. Tak, zakładam, że te wszystkie emocje da się wyciszyć. Natomiast prawdą jest też to, że ten temat zabrnął bardzo daleko. W tej chwili chyba mamy bardziej emocje związane z tematem i próbę pokazania moje na wierzchu, tak, ja jestem silniejszy, niż tak naprawdę próbę kompromisu i rozwiązania problemu. Tak, ja uważam, że jakby na dzisiaj to mamy więcej emocji niż merytorycznej dyskusji.
Skoro pytaliśmy artystów i ludzi kultury o to, jakie mają marzenia i życzenia na ten przyszły rok, to jesteśmy też ciekawi, jakie pan ma może oczekiwania w stosunku do środowiska artystycznego.
Przede wszystkim prosiłbym o troszeczkę cierpliwości i taką też kompromisowość w pewnych zakresach, tak? Żebyśmy nie myśleli przez pryzmat tylko i wyłącznie własnej jednostki, żebyśmy nie myśleli też przez pryzmat własnego egoizmu, żebyśmy nie traktowali tego my i oni, tak? Czyli my artyści, oni urzędnicy. Bo tutaj wszędzie trzeba szukać kompromisów, trzeba szukać rozwiązań, które będą też akceptowalne z punktu widzenia mieszkańców. Wydajemy publiczne pieniądze i w zakresie wydawania tych publicznych pieniędzy musi być pełna transparentność. Z jednej strony trzeba się przyjrzeć również też temu, by te wynagrodzenia w obszarze kultury były wynagrodzeniami, które pozwalają na godne życie. Szukajmy zdrowych kompromisów, bądźmy ludzcy, to będziemy wielcy.
Bardzo dziękujemy za tę rozmowę. Dzisiaj byliśmy gośćmi w gabinecie nowego prezydenta Poznania, pana Jacka Jaśkowiaka.
Dziękujemy.
Dziękuję państwu.
Bądź ludzki, będziesz wielki, będziesz wielki. Będziesz wielki.
To był Jacek Kaczmarski na specjalne życzenie prezydenta Jacka Jaśkowiaka, a treść piosenki jak najbardziej odpowiednia do czasu.
Miasto zaginione. Miejsca, które warto odwiedzić, zanim znikną.
W przystanku Kultura rozmawiamy o prezentach i muszę przyznać, że wszystkim miłośnikom architektury, którzy poszukują w mieście zapomnianych lub ginących fragmentów, największy prezent zrobiło Warszawskie Centrum Architektury. Oto kilka tygodni temu ukazało się rewelacyjne opracowanie Szymona Piotra Kubiaka Modernizm zapoznany. O tej książce oczywiście już mówiliśmy na naszej antenie. Dzisiaj zaglądamy do niej ponownie w Mieście Zaginionym z historykiem Sebastianem Hechlińskim. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Tak sobie myślę, że w pewnym sensie ta książka wypełniła lukę, prawda? Bo mieliśmy świetne opracowania dotyczące architektury lat 1780-1880. To była książka Architektura i budownictwo w Poznaniu Zofii Ostrowskiej-Kębłowskiej. Później pojawiło się opracowanie profesora Jana Skuratowicza. A teraz mamy trzecią książkę.
Ta książka wypełniła lukę dotyczącą okresu międzywojennego, okresu niepodległej Polski.
Czy ta książka była zaskoczeniem dla ciebie?
Bardzo pozytywne zaskoczenie, gdyż nie istniało dotychczas żadne syntetyczne opracowanie tego tematu. Jestem pod dużym wrażeniem pracowitości, wręcz tytanicznej pracy autora, który dotarł do olbrzymiej ilości źródeł, w tym między innymi niepublikowanej do tej pory ikonografii. Zdjęć ukrytych często w domowych archiwach, które w tej książce ujrzały światło dzienne po raz pierwszy.
Mnie w tej książce zainteresowało wiele rozdziałów, ale jeden szczególnie i on jest w pewnym sensie przyczyną naszego dzisiejszego spotkania. Chodzi mi o rozdział ostatni dotyczący architektury sakralnej. Może cofnijmy się do tego 1919 roku, bo to jest dosyć interesujący czas. Polska uzyskuje niepodległość. No i co w tej architekturze sakralnej dostaliśmy po XIX wieku?
Wbrew temu, co działo się na przykład na zachodzie Europy, gdzie architektura sakralna mogła rozwijać się w takim samym rytmie jak pozostała część budownictwa, w Poznaniu powstało bardzo niewiele świątyń katolickich zwłaszcza. Powstały w zasadzie tylko dwa pod koniec XIX wieku, kościół na Jeżycach i kościół na Łazarzu. Pozostałe kościoły zostały wybudowane w dużej mierze dzięki funduszom państwowym i projektom często nadsyłanym lub bardzo mocno zweryfikowanym w Berlinie.
W tym 1919 roku odziedziczyliśmy kilka takich ważnych kościołów, tych protestanckich.
Te kościoły to na przykład kościół świętego Pawła na ulicy Fredry, kościół świętej Anny tutaj niedaleko przy ulicy obecnej Limanowskiego, kościół nieistniejący już przy placu Wiosny Ludów, kościół na rynku Wildeckim, który zwłaszcza zwieńczenie wieży jest bardzo podobne, wzorowane na wieży kościoła świętej Elżbiety we Wrocławiu.
Wszystkie te kościoły, o czym niewiele osób pamięta, aż do 1945 roku były to kościoły używane przez protestantów.
Przejął je kościół katolicki dopiero po roku 1945. W II Rzeczpospolitej protestanci, ewangelicy utrzymali wszystkie świątynie, które mieli w XIX wieku.
No i tutaj się zaczął w 1919 roku pewien ideologiczny problem, no bo w mieście, w którym jest większość katolików, mieliśmy jednak większość kościołów protestanckich.
Może nie większość, ale zwłaszcza w nowych dzielnicach brakowało kościołów katolickich. Tak jak wspomniałem, powstały tylko kościoły na Łazarzu i na Jeżycach. W związku z tym, iż II Rzeczpospolita tolerowała i szanowała inne wyznania, jedyną drogą uzyskania nowych miejsc modlitwy była ich budowa.
I co ciekawe, ta architektura sakralna zaraz po 1919 roku, czy w latach 20., ona jednak wcale nie była taka modernistyczna.
Można powiedzieć, że wręcz przeciwnie. Odcięła się nawet od tych nurtów wczesnego modernizmu, których na przykład powstawały kościoły w Niemczech. Praktycznie wszystkie obrały kostium neobarokowy jako symbol polskości, zwłaszcza w tych pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości i kiedy te ziemie weszły w skład państwa polskiego.
Taki kostium neobarokowy, na ogół wykorzystujący właśnie tą attykę polską, portyki, kolumny.
Jednym z pierwszych była kaplica na ulicy Sielskiej, która obsługiwała zgromadzenie świętego Wincentego a Paulo. Następnie w roku 1925 Aleksander Kapuściński zaprojektował i wybudował Kościół Zmartwychwstańców przy ulicy Pamiątkowej na Wildzie.
To jest chyba taki najbardziej ikoniczny kościół, prawda? Dlatego stylu takiego trochę konserwatywnego, ale już ten kościół przecież powstał w Wolnej Rzeczpospolitej.
Między rokiem 23 a 25 w bardzo szybkim tempie jest on może najbardziej wyeksponowany, gdyż znajduje się przy placu. Jest to budynek wolno stojący, nieotoczony bliskimi zabudowaniami. W latach 30. ten zespół, bo w jego skład schodzi oczywiście i kościół, i klasztor, został wzbogacony o wolno stojącą bardzo dużą i wysoką wieżę.
Ale jak wspomnieliśmy, jest to przykład jeszcze takiej historyzującej realizacji. Czy możemy mniej więcej powiedzieć, kiedy w Poznaniu nastąpił przełom zdecydowany, że te kościoły już przybrały trochę inny kostium?
Takim przełomem, jak zresztą w wielu innych dziedzinach budownictwa, była oczywiście powszechna wystawa krajowa. Społeczeństwo Poznania, decydenci zapoznali się też z nowymi nurtami architektury. Z tym, że oczywiście należy zaznaczyć, iż te budynki o kostiumie modernistycznym były najczęściej projektowane przez architektów spoza Poznania, z Warszawy czy z południa Polski.
Jaki był pierwszy przykład takiego modernistycznego kościoła, takiej świątyni? Czy możemy powiedzieć, kiedy nastąpił ten przełom?
Był to kościół Świętej Trójcy na Dębcu, zaprojektowany przez Mariana Andrzejewskiego. Został wybudowany w dalekiej dzielnicy ówczesnego Poznania. O prostych, modernistycznych formach. Miał być zwieńczony bardzo dużą i wysoką wieżą o charakterystycznych elementach ekspresjonistycznych. Ta wieża w 1939 roku nie została ukończona i dopiero w latach 90. została mniej więcej w takich formach, jak była projektowana, wybudowana.
Mieliśmy też jeden bardzo ciekawy projekt. Tutaj zaglądamy do książki i widzimy, że jest to projekt Tadeusza Hornunga. Jest to projekt Kościoła Królowej Korony Polski na Wildzie i to jest faktycznie coś, o czym możemy powiedzieć, miasto zaginione, bo ta realizacja nigdy nie doszła do skutku.
Tutaj autora pochwalę, iż dotarł do jedynego chyba istniejącego zdjęcia czy wizualizacji tego projektu, nawiązującego z jednej strony do form gotyckich, a z drugiej strony do niemieckiego ekspresjonizmu. Budynek miał ten powstać w rejonie ulicy Powstańczyń na Wildzie, co zresztą było bardzo charakterystyczne z uwagi na to, iż niemalże naprzeciwko znajdował się ówcześnie ewangelicki kościół na rynku wildeckim.
Jakaś forma manifestacji jednak w tym wypadku.
Manifestacji tej części ludności, która dominowała w przedwojennym Poznaniu, bo przecież po odzyskaniu niepodległości przeważająca część Niemców wyemigrowała i gminy ewangelickie w Poznaniu były bardzo nieliczne w okresie międzywojennym.
I co się stało z tym szalonym w pewnym sensie projektem?
Ten projekt w 1939 roku został zaakceptowany. Zaczęto gromadzić materiały budowlane. Być może poczyniono pierwsze wykopy. Oczywiście przyszedł następnie wrzesień 1939 roku i budowa została zatrzymana i zaniechana. Naziści podczas okupacji w tym miejscu, wykorzystując te zgromadzone materiały budowlane, wybudowali proste bloki.
Te bloki możemy oglądać do dzisiaj.
Tak, one istnieją, są zachowane mniej więcej w takiej formie, jak powstały.
Mamy jeszcze jeden projekt, który został częściowo zrealizowany.
W połowie 1939 roku na rogu ulicy Kościuszki Liberta trwała budowa części klasztornej wielkiego założenia ojców dominikanów. Projektantem był znany poznański architekt, szambelan papieski Stefan Cybichowski. Ten budynek, jego część klasztorna, mniej więcej w takiej formie, jak była zaprojektowana, istnieje do dzisiaj, ale ma bardzo ciekawe elementy, które świadczą o tym, że stanowi to tylko drobny fragment pierwotnie zaprojektowanego założenia. Powstało skrzydło klasztoru i to nie w całości. Od strony ulicy Libelta możemy zauważyć tylko zrealizowaną klatkę schodową z charakterystycznymi okrągłymi bulajami typowymi dla architektury modernistycznej.
Tak, myślę, że ten projekt jest bardzo nowoczesny, nawet jak na nasze czasy.
Bardzo charakterystyczna dla projektów architektury sakralnej w Polsce lat 30., nawiązująca do dwóch słynnych, niezrealizowanych projektów Bazyliki Morskiej w Gdyni i wielkiej, imponującej świątyni opatrzności Bogdana Pniewskiego w Warszawie.
Dzisiaj z Sebastianem Hechlińskim, historykiem w mieście zaginionym, poszukiwaliśmy śladów dawnych, niezrealizowanych świątyń modernistycznych w Poznaniu, a naszym przewodnikiem, musimy się przyznać, była świetna książka Szymona Piotra Kubiaka Modernizm zapoznany, architektura Poznania 1919-39, wydawnictwo Centrum Architektury. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Program realizowała Edyta Mosińska, a do jutra żegna się Maciej Kucharski. A wszystkim, którzy właśnie zaczynają świętowanie, dedykujemy song śpiewany przez Marlene Dietrich, I Wish You Love. Życzymy wam miłości.